Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Reklama.
Poniedziałkowe późne popołudnie z Radiem Elka, magazyn żużlowy, studio Michał Konieczny, jego gość. Witam.
Witam, jeszcze dobry wieczór, bo ciemno za oknem, ale Adam coraz dłużej widać i coraz bliżej do tego polskiego żużlowego sezonu. Jest z nami gość, zgodnie z zapowiedzią Adam Skórnicki, wychowanek Leszczyńskich Byków. Witamy cię serdecznie.
Witam, dobry wieczór Państwu.
Adam dopiero co niedawno wrócił z Australii. Sporo wrażeń, sporo informacji. A co dziś jeszcze w magazynie żużlowym? No sprawdzimy, jak przebiega plebiscyt tygodnika żużlowego na wszystkich naj w polskim sporcie żużlowym. No, będzie też takie troszkę korespondencyjne spotkanie też z leszczynianinem, ale menadżerem toruńskich Aniołów Sławomirem Kryjomym, którego zapytałem o to, czy, jak mówią niektórzy kibice, Sławomira Kryjoma należy się bać, ale to za jakiś czas to też będzie wyjaśnione na antenie Radia Elka. Adam, ten twój wyjazd do Australii traktujesz jako przedłużenie starego sezonu, czy takie szybsze wejście w ten nowy sezon?
Ani tak, ani tak. To było coś innego. Zostałem zaproszony przez klub w Mildurze, w którym swoje starty rozpoczynał Lee Adams, Jason Cram, Brian Sullivan, Jason Lyons, więc wielu zawodników, którzy odniosło wielkie sukcesy na arenach międzynarodowych. No i skorzystałem z tego zaproszenia, miałem tam jakąś małą rolę do odegrania, wspomóc młodzież, która no coraz rzadziej garnie się do Speedwaya, więc większość zawodników czy ludzi woli jeździć na sidecarach, na kartingach czy na motokrosie, więc moim zadaniem było troszeczkę zmotywować tych młodych ludzi do uprawiania Speedwaya, aczkolwiek zauważyłem, że ci zawodnicy, którzy jeżdżą do Speedwaya, są bardzo zmotywowani i naprawdę poświęcają wiele swojego czasu i bardzo mocno przykładają się do tych początków swojej kariery. Nie mają łatwej drogi, przez to też Australia w dzisiejszym dniu odnosi wielkie sukcesy w Speedwayu. No myślę, że Ty Woofington, który no jest Brytyjczykiem, ale tak naprawdę wychował się w Australii i ma korzenie z australijskiego Speedwaya, do tego Darcy Ward, Chris Holder i czy Troy Batchelor i wielu innych młodych zawodników, którzy teraz wdzierają się powoli do światowego Speedwaya, są bardzo dobrym przykładem na to, że ta ciężka praca owocuje potem w przyszłości.
Dużo tych młodych adeptów sportu żużlowego jest w Mildurze?
No jest trochę tej młodzieży, ale jest tym z roku na rok jest coraz większy problem. No, żużel jest dość kosztownym sportem. Odległości między jednym torem a drugim są bardzo duże. Praktycznie większość kosztów tego, żeby ci młodzi zawodnicy mogli startować, ponoszą ich rodzice. Za udział w zawodach też niestety trzeba płacić, więc jest to duże wyzwanie dla takiej rodziny, która chciałaby mieć w swoich szeregach zawodnika sportu żużlowego.
Ja byłem na stadionie w Mildurze 12 lat temu. Ten stadion nie wyglądał najlepiej. No, gdzieś był na uboczu, gdzieś tam rzeka płynęła, z której woda była brana no, taką troszeczkę strażacką motopompą na ten tor i tam w ten sposób polewano ten tor. Deski były ułożone wzdłuż, nie w poprzek, były szpary między tymi deskami. Czy coś tam się zmieniło na tym torze? Jak on teraz wygląda?
No, zmienia się i to dość mocno. Zmieniła się delikatnie geometria, wiraże na wejściach są troszeczkę, jest więcej miejsca na wejściach włók, całkowicie nowa banda, jest już to banda że tak powiem, pneumatyczna, nie jest ona dmuchana, jest to całkiem inny pomysł, nie jest to wykorzystanie właśnie tych pneumatycznych balotów, jest to gąbka, każdy element jest podzielony na trzy takie segmenty, między nimi jest powietrze i kiedy zawodnik uderza w tą bandę, po prostu to powietrze no, pod wpływem tej kompresji przesuwa się w inne miejsce. Myślę, że są one bezpieczniejsze nawet niż te bandy dmuchane. No i powoli zaczyna zmieniać się infrastruktura dookoła stadionu. Aczkolwiek woda w dalszym ciągu pompowana jest z rzeki Marej, która jest przepiękną rzeką, w której można, na której można miło spędzić czas, łowiąc rybki, naprawdę coś niesamowitego. Zaraz po treningu można zwodować sobie łódeczkę i popłynąć i miło spędzić wieczór.
Czego nie ma chyba na żadnym naszym polskim stadionie. A jak znając twoją dociekliwość, na pewno też rzuciłeś okiem, jak ten klub w Mildurze jest zorganizowany.
No, ten klub powstał już w 1947 roku. Od początku założenia tego klubu wszyscy pracują tam charytatywnie, poświęcają bardzo wiele czasu. Całe te towarzystwo, które jest związane z tym klubem, jest bardzo zżyte ze sobą. Ludzie pomagają sobie nie tylko kiedy przyjeżdżają na stadion, oni dzwonią do siebie również w ciągu normalnych dni. Przeważnie jest tak, że przed każdym meczem lub przynajmniej dwa razy w miesiącu we wtorki spotykają się na stadionie i obradują, co jest do zrobienia, kto będzie kosił trawkę, kto przed meczem przygotuje catering, kto zajmie się VIP-ami, sponsorami, więc naprawdę bardzo, bardzo miło i bardzo fajnie zostałem tam przyjęty. Byłem też zaproszony na takie spotkanie właśnie przed zawodami i mogłem brać czynny udział w przygotowaniu tym klubowym do zawodu, więc naprawdę coś niesamowitego, taki po prostu żużel rdzenny, korzenny, ten, który bardzo mi się podoba. O, nie jest to komercja, do której tak zmierzamy my w Polsce.
Różni się też od tego żużla angielskiego?
Tak. Nie są to duże różnice, ale widać pewne powiązania między angielskim speedwayem a australijskim. No, nie ma tam ligi. Te wszystkie zawody, które się odbywają, to są zawody indywidualne. W większości te zawody, znaczy wszystkie zawody są powiązane, nie tylko, nie są to stricte żużlowe zawody. Występują tam zawodnicy ścigający się na sidecarach, na quadach. Także większość zawodów, które się odbywają w Australii, oprócz oczywiście mistrzostw Australii, to są zawody sidecarów, a solo, czyli zawodnicy żużlowi, to jest tak zwany dodatek do tego wszystkiego. I no, tory są różne, ale no, za bardzo się nie narzeka. Jeżeli chce się zostać żużlowcem, przyjeżdża się, wpłaca się pieniążki, które potem przeznaczane są do puli nagród i zwycięzca bierze wszystko, że tak powiem.
Nie ma mowy tam o żadnych licencjach żużlowych, tylko po prostu potrafisz jeździć, jedziesz, nie, to nie.
Znaczy licencje oczywiście są, ale są one, wykupuje się licencje, jeżeli...
Ja myślałem o takim egzaminie licencyjnym.
Tak, takich rzeczy nie ma. Takich rzeczy nie ma, jeżeli ktoś jest już na tyle dobry, że czuje się na siłach wystartować w zawodach, wtedy wykupuje licencję, ubezpieczenie i przyjeżdża się ścigać.
Czy tylko zwiedziłeś ten tor w Mildurze, czy jeszcze byłeś gdzieś indziej?
Byłem też na torze w Gilman koło Adelaide, gdzie miałem okazję też oglądać trzecią i ostatnią rundę mistrzostw Australii, gdzie dość pechowo zakończyła się ona dla Jasona Doyle'a, który no, był bardzo bliski wygrania mistrzostw Australii. W całych tych mistrzostwach przegrał tylko dwa wyścigi, z czego ten w tym najważniejszym, czyli finałowym biegu, prowadząc z Chrisem Holderem, upadł. Nie zdobył żadnego punktu, w związku z tym Chris Holder wyprzedził go w ogólnej klasyfikacji. Były to też niesamowite zawody, bardzo, bardzo wyrównana stawka i wiele się działo. Oprócz tego przejeżdżając czy z Adelaide do Mildury, czy w innych miejscowościach często widzi się tory, które wydawałoby się są żużlowe. Są to jednak tory do samochodów i do innych takich właśnie różnych bolidów, które są bardzo popularne w Australii.
Mildura to oczywiście Lee Adams. Do Lee Adamsa przejdziemy za moment, bo to taki oddzielny temat i na te świeże wieści odnośnie stanu zdrowia naszego zawodnika na pewno wszyscy tutaj w Lesznie czekają. Czekają też słuchacze naszego magazynu żużlowego, ale przecież w Australii masz mnóstwo kolegów z żużlowych torów.
No dlatego też tam trafiłem, w związku z tym, że no, wielu zawodników z Australii w tym okresie, kiedy ja byłem, już powoli myśli o tym, żeby znowu przedostać się do Europy i przygotować motocykle, więc już jakby zapominają o tych startach i wybierają się do Europy, no ale mam też wielu znajomych w Australii zawodników, którzy już pokończyli swoje kariery, Steve Johnston, Jason Crump, Jason Lyons, Lee Adams, Craig Boyce, także no, bardzo miło było się z wieloma z nimi spotkać ponownie, porozmawiać, powspominać, no bo to są się zawodnicy, którzy pamiętają te takie fajne czasy Speedwaya, gdzie kontrakt nie miał 30 paru stron, a jeździło się również 4 okrążenia i w lewo.
Adam, co robi na dziś Jason Crump? Spotkałeś się z nim, rozmawiałeś? Bo to taka sztandarowa postać tego australijskiego Speedwaya.
No nie miałem okazji z nim spotkać się, ale rozmawiałem z nim. Bierze udział w różnych eventach na motocyklach takich Supermoto, które organizuje zawodnik chyba Super GP. Bailey's, no i ogólnie zajmuje się promocją sportu żużlowego poniekąd, ale bardziej właśnie bierze udział w takich różnych przedsięwzięciach, w które zaangażowany jest jego sponsor, który pomagał mu przez wiele lat kariery.
Chwila oddechu dla nas tutaj w studiu. Oczywiście nie zapominamy też o skokach. Waldek tam na bieżąco sprawdza, co się dzieje.
Są informacje, Maciej Kot skoczył na 137,5 metra. Polacy są na trzecim miejscu za Norwegami i Japończykami.
No, czyli oby ten medal był i obyśmy mogli go świętować tutaj przy okazji naszego magazynu żużlowego. A w sobotę w Lesznie odbędzie się tradycyjny bal żużlowca połączony z ogłoszeniem wyników plebiscytu tygodnika żużlowego na wszystkich naj w polskim sporcie żużlowym. Redaktora naczelnego tego tygodnika Adama Zająca zapytałem o to, po raz który organizowany był ten plebiscyt.
To już jest 24. plebiscyt na najpopularniejszych żużlowców, trenerów i działaczy. Tym razem 2013 roku, a więc jest to już kawał czasu i naprawdę jest to piękna historia w polskim sporcie żużlowym.
Głosowanie już się zakończyło, bo spotykamy się w niedzielne południe. No rozumiem, że wyniki już znane.
Tak, wyniki już są znane, ponieważ mamy wyniki od kolegów ze Sportowych Faktów, którzy wspólnie z nami organizowali to głosowanie. W redakcji również na bieżąco podliczaliśmy każdy przysłany do nas list mailem czy pocztą. I już wiemy, jaka będzie dziesiątka, jaki będą kandydaci w poszczególnych kategoriach tego plebiscytu.
Tradycyjne pytanie, czy są jakieś sensacyjne rozstrzygnięcia?
Ja myślę, że nie. Tak jak co roku praktycznie ci, którzy śledzą tygodnik żużlowy, wytrawni kibice wiedzą mniej więcej poszczególnych kategoriach, kto jakie miejsce zajął. Ale jest jedna dobra tendencja, że co roku przybywa na młodzieży w poszczególnych kategoriach i to jest bardzo cieszące nas.
Czy w tym roku coś zmieniło się w plebiscycie? Jakaś nowa kategoria?
Tak. Postanowiliśmy wprowadzić miejsc podprowadzających, ponieważ te dziewczyny, które stoją na starcie i wskazują miejsca żużlowcom, są ważnym elementem każdego meczu i wiemy, że ta część męska bardzo patrzy na te dziewczyny. Dlatego też wprowadziliśmy tę kategorię i wybierzemy 4 najpiękniejsze dziewczyny, które są podprowadzającymi na stadionach Ekstraligi.
Miłą nagrodą jest zawsze nagroda Fair Play. Czy tam była jakaś zacięta walka? Czy był taki zawodnik? Czy może taka instytucja, która od razu zdeklasowała wszystkich?
No tutaj były zdania podzielone, bo wiadomo, kategoria Fair Play łączy się z sytuacjami dotyczącymi bezpośrednio na torze walki, czy z tym związanych sytuacji. Tutaj dwóch mieliśmy tylko kandydatów. To był Tai Woffinden, którego proponowano do tej kategorii za to, że zbierał pieniądze dla ludzi chorych na raka i Jan Zombik, który jako jedyny z ekipy toruńskiej przeprosił za to, co się wydarzyło w czasie finału w Zielonej Górze. Ale nie zdradzę tutaj, który z tych kandydatów wygrał.
Na drugim biegunie jest Dętka Roku.
Tak, no tutaj to Czech mieliśmy kandydatów, wiadomo, Uniwek z Toruń, Stal Rzeszów za mecz w Unii Leszno i kary regulaminowe dla zawodników, ale myślę, że tutaj wiadomo, kto zdobędzie tą nagrodę.
Będą jakieś leszczyńskie akcenty?
Oczywiście, jak co roku. I tutaj trzech mamy przedstawicieli leszczyńskiego klubu, którzy znaleźli się wśród laureatów. Mamy dwóch zawodników w dziesiątce i jednego z innej kategorii przedstawiciela tego klubu.
Mister Elegancji to od lat Piotr Protasiewicz. Czy coś się zmieni? Czy ktoś był bardziej eleganckim na torze, aniżeli Piotr?
No tak jest niestety od już paru lat, że nie wiem dlaczego kibice właśnie tego zawodnika uważają, że jest jedynie najbardziej eleganckim zawodnikiem, przecież jest wielu takich, no ale to jest wola naszych czytelników i ich nie mamy zamiaru tego zmieniać.
Fachowców roku też nie brakowało.
Tak, wyjątkowo w tym roku dużo kandydatów było spośród zawodników zagranicznych, ale również i byli Polacy i mogę tylko tyle zdradzić, że w tym roku tą kategorię wygrał, tak można powiedzieć, zawodnik zagraniczny.
Obok ogłoszenia wyników plebiscytu jest też bal tygodnika żużlowego, bal żużlowca.
Tak, no jest to rzecz, która zawsze towarzyszy i myślę, że również i w tym roku, tak jak w poprzednich latach, będzie to wspaniała zabawa wspólna zawodników, kibiców, bo jest to jedyna taka okazja, kiedy poza sezonem można spokojnie sobie porozmawiać, wypić drinka i zrobić sobie zdjęcie, czy uzyskać autograf od zawodnika i zawsze jest to bardzo miła, sympatyczna zabawa, będąca takim ukoronowaniem tej naszej imprezy, bo dodam, że przecież nie tylko jest ogłoszenie wyników plebiscytu, ale również są to nominacje do kadry narodowej dla juniorów i seniorów, a więc jest to okazja taka no, wspólna do zabawy i do rozmów.
Czyli co, przynajmniej w sobotę Leszno będzie stolicą no też przynajmniej polskiego speedwaya.
Tak można powiedzieć. Zawsze mówiłem, że Unia Leszno to jest kolebka polskiego sportu żużlowego, że jest to najbardziej zasłużony klub w historii polskiego światowego sportu żużlowego, ale tak jak pan redaktor wspomniał, sobota to będzie taki jeden dzień, gdzie wszyscy, no można powiedzieć nawet i śmietanka polskiego sportu żużlowego się spotka na tej uroczystości i parę godzin Leszno będzie tą stolicą polskiego sportu żużlowego.
Tyle redaktor naczelny tygodnika żużlowego Adam Zając. A czy Adam Skórnicki też się wybiera na ten bal?
Oczywiście, tak. No, z racji z moim wiekiem nie wypada mi opuścić już takiego balu. Jest okazja tam spotkać wielu znakomitych zawodników, działaczy. Jest okazja do tego, żeby porozmawiać i oczywiście doskonale się bawić.
Ja też tam się wybieram, co prawda do pracy, ale przyjdę pieszo, bo po pracy rozumiem, że też spotkamy się przy barze.
Bardzo chętnie.
To gwoli zapowiedzi. Adam, no, wszyscy czekają na świeże wieści. Co dzieje się z Lee Adamsem? Byłeś u niego, rozmawiałeś z nim, odwiedziłeś go. Mam nadzieję, że się ucieszył, jak cię zauważył.
Tak, pierwszy raz miałem go już okazję spotkać właśnie na finale Mistrzostw Australii. No byłem bardzo no, zdenerwowany przed tym spotkaniem, muszę powiedzieć, bo wiele lat spędziłem z nim na torze i bardzo też przeżyłem tą jego tragedię, ten jego wypadek. Ale jak tylko go zobaczyłem z daleka i on skierował wzrok w moją stronę, zobaczyłem w jego oczach no, ten sam wyraz twarzy, do jakiego byłem przyzwyczajony, jakby wszystko ze mnie zeszło i mieliśmy okazję przeprowadzić szybką rozmowę między sobą, na której zaprosił mnie do siebie, do Mildury i no, oczywiście skorzystałem z tego i dość często go odwiedzałem. No muszę powiedzieć, że psychicznie jest bardzo dobrze. Lee był zawsze wielkim wojownikiem na torze. To był człowiek, który potrafił zachować się w parkingu i no, były obawy właśnie po jego upadku. Kiedy rozmawiałem z jego rodzicami, oni przede wszystkim cieszą się, że głowa Lee Adamsa pracuje doskonale, że nic się nie stało. On bardzo długo leżał po tym swoim wypadku, zanim miał udzieloną jakąkolwiek pomoc, więc organizm był odwodniony do tego, oczywiście urazy, ale Lee nadal jest bardzo pogodnym człowiekiem, bardzo pomocnym, oczywiście zaoferował mi swoją pomoc przez te wszystkie dni, jakie tam byłem, jakiekolwiek miałbym zapytania czy problemy, więc mogliśmy przegadać parę godzin. No oczywiście stan jego zdrowia jest ciężki. No jest sparaliżowane kończyny, jedynie treningi i ciężka praca, jaką wykonuje, której powoli też staje się męcząca, no bo wiadomo, kiedy był w klinice w Stanach 2 miesiące, miał okazję ćwiczyć systematycznie parę razy w ciągu dnia. Były to ćwiczenia w grupie z innymi ludźmi, którzy mieli podobne kontuzje i wtedy ćwiczy się inaczej. Teraz po 25 latach samotnych treningów na Speedwayu teraz musi codziennie znowu wkładać wiele pracy w to, żeby ten jego dzień wyglądał normalnie. No jest to męczące, ale pomimo wszystko psychicznie jest to nadal silny człowiek. No większość jego pytań dotyczyła oczywiście Leszna, klubu, ludzi, których tutaj poznał. No niektórych ludzi ja nie potrafiłem mu odpowiedzieć nawet, co się z nimi dzieje, ale on naprawdę pytał o wszystkich. Oczywiście pozdrawia całe nasze środowisko. Wypytywał się nawet, jak Leszno się rozbudowuje. Pamięta, jak ta nasza dzielnica industrialna tam się zaczynała rozwijać. Pytał się praktycznie o każdy kawałek Leszna i no było widać, że niesamowicie zapamiętał to Leszno. I kiedy odjeżdżałem, przyjechał do niego jeden ze znajomych i Li po prostu przedstawił mi, kim ja jestem, że jestem z Leszna. Mówi, z tego Leszna, z którego ja pochodzę. Więc to było bardzo miłe widzieć, jak bardzo wielkie miejsce zajmuje Leszno w jego sercu.
Ja myślę, że wielu kibicom spadł taki ciężki kamień z serca po tym, co mówisz, że jednak mimo tej całej sytuacji bardzo nieszczęśliwej, no wręcz tragicznej, Adams pomału odnajduje się w tej nowej rzeczywistości.
Tak, no przede wszystkim ma znowu jakieś cele. Jego syn Declan ma 15 lat. W tym roku zdobył trzecie miejsce w Mistrzostwach Australii na 125. Więc są to jakieś postępy. Li bardzo dużo czasu poświęca właśnie Declanowi. Przygotowuje mu też motocykle. Mają mały mini tor crossowy na swojej posiadłości. No i cały czas motocykle są po prostu w ich obrębie. Pomimo, że odległości, jakie pokonują, czy nawet na finał do Perth, to było wielkie wyzwanie i przedsięwzięcie. Motocykle musiały być wysłane dużo prędzej przed zawodami. Oni tam dolecieli samolotem. No ale widać, że no cały czas kocha Speedway i kocha Leszno, więc mi było bardzo, bardzo miło gościć w jego progach.
Co mówi o postępach w swojej rehabilitacji? Czy rzeczywiście tak codziennie, intensywnie trenuje? Czy, tak jak mówiłeś, no był indywidualistą, jeżeli chodzi o te treningi? Czy łatwiej mu się trenuje w grupie, tak jak był w Kalifornii, w tej klinice?
Zdecydowanie woli te ćwiczenia w Kalifornii, kiedy jest się jednak z ludźmi, bo no samemu jednak jest mu ciężko zmobilizować się, tak? No. To naprawdę cała kariera zawodników polega na tym, że no nie ma nas w życiu normalnym, są albo treningi, albo mecze, albo wyjazdy i nagle kiedy kończy karierę i chciał trochę z tego życia skorzystać, które stało przed nim praktycznie otworem, koniec kariery, w miarę zabezpieczony finansowo, a tu przychodzi taki nieszczęśliwy wypadek i znowu trzeba ćwiczyć, żeby normalnie żyć, a tak naprawdę jeszcze nie ma się planu na to normalne życie, a tu trzeba znowu walczyć.
Widać postępy w jego rehabilitacji. Co on o tym wszystkim mówi?
No, ja byłem, tak jak mówię, bardzo taki zmieszany, nie wiedziałem, jak do tego wszystkiego podejść, ale było bardzo miło zobaczyć, jak on też chce się pochwalić swoimi jakby osiągnięciami, jeżeli to tak można nazwać, kiedy może wstać na swojej lewej nodze, przemieścić się z wózka na fotel. No oprócz oczywiście tych rzeczy, które może zrobić, pływa w basenie, no ale mimo wszystko bardzo mocno cierpi, po prostu ból jaki odczuwają ci ludzie przykuci do wózków jest nie do opisania. To jest cały czas tabletki przeciwbólowe, środki przeciwbólowe. No, jest to męczarnia, tak? Bo te nogi, te mięśnie, ta lewa noga działa, ale to jest tylko na zasadzie mięśni i rzeczy, których oni wypracują, którą dojdą ciężką pracą, a pomimo wszystko prawa noga, która jest praktycznie wyłączona, oni mówi, że tą prawą nogę to ma tylko po to, żeby go bolała. No, także czasami no, smutne to było, ale było widać, że no, on no. się tym nie załamuje, tak? Cały czas walczy i bardzo cieszył się, kiedy przekazałem mu pozdrowienia, oczywiście od całego Leszna i od wielu ludzi, którzy do mnie dzwonili i kazali przekazać pozdrowienia dla Li. Bardzo się z tego cieszył i mówi, że chciałby kiedyś jeszcze do Leszna przyjechać, ale to wszystko zależy od stanu jego zdrowia. Na razie samolot i wszystkie jego potrzeby fizjologiczne są na tyle skomplikowane, że tak długi lot jest dla niego bardzo wielkim problemem.
No właśnie uprzedziłeś mnie troszeczkę z tym pytaniem, czy rzeczywiście Adams marzy o takim tym, już sam powiedziałeś, wiem, że gdzieś tutaj w ogóle Unileszno też były takie plany, żeby go zaprosić na pierwszy mecz sezonu z Włókniarzem Częstochowa, no i no, napotkało to na taką, a nie inną barierę, ale na pewno Lich bardzo chciałby tutaj przylecieć.
Tak, mówił, że dzwonił do niego prezes Piotr Rusiecki i zapraszał go bardzo na inaugurację rozgrywek, jednak no, na razie musi się z tym wstrzymać. No, bardzo wierzy, że kiedyś może to nastąpić, ale no, jest jakby taki sceptyczny w tym wszystkim, nie wie na ile. No, jest mu bardzo ciężko rozpocząć w ogóle dzień, tak? To wszystkie jego potrzeby fizjologiczne są jakby takie wyuczone. On musi swój organizm jakby przyzwyczaić, zrobić to, co musi zrobić o poranku. Potem może dopiero gdzieś wyjechać. Najczęściej jedzie na 10 godzinę do swoich rodziców, wypija kawkę. W porze lunchu wraca do domu. Cały czas jest z nim jego pies. No i tak, no, ale radzi sobie doskonale. Naprawdę bardzo miło było z nim pojechać do rodziców, zwiedzić całą farmę.
Zjeść świeże pomarańcze.
Tak, aczkolwiek teraz rodzina bardziej przebranżowiła się w winogrona. Proszę, większość to plantacji to winogrona.
Winnica też tam te sprawy, czy sami produkują?
Mają parę drzewek, ale oddają po prostu do firm, które produkują winko. Ale też był bardzo dumny z tego, że mógł mi pokazać swój warsztat, w którym trzymał i naprawiał swoje pierwsze motocykle, sklepik, w którym cały rok pracował na to, sprzedając owoce, żeby mieć pieniądze na zakup sprzętu żużlowego. Był naprawdę, było widać tą dumę i to, że chciał po prostu pokazać, z jakich warunków wyszedł i co osiągnął. Naprawdę to był niesamowity czas.
Do Australii jeszcze wrócimy. Waldku, co dzieje się na skoczni?
Mam informację po drugiej serii. Norwegowie na pierwszym, Niemcy na drugim, Austria na trzecim, Japonia na czwartym, na piątym Czechowie, na szóstym Finlandia, na siódmym Polska. Ostatni skok piłkarzyły był bardzo słaby, 127 metrów.
Trudno, czasami tak się zdarza. Zmieniamy nieco temat. Leszczynianina, menadżera toruńskich Aniołów, Sławomira Kryoma, zapytałem z kolei o to, czy, jak twierdzą niektórzy kibice, należy go się bać.
Nie, no absolutnie nie i myślę, nie wiem skąd krąży taka opinia, ale nie wiem, kto to wykreował, aczkolwiek mówię, absolutnie Sławomira Kryoma nie należy się bać. Sławomir Kryjom jest absolutnie normalną osobą. Ja pamiętam, skąd pochodzę, gdzie się wychowałem, gdzie nauczyłem się żużla i zawsze Unia Leszno będzie dla mnie najważniejszym klubem, aczkolwiek moje losy zawodowe tak się potoczyły, że dzisiaj jestem związany z Unibaksem Toruń, aczkolwiek cały czas mam rodzinę w Lesznie, często bywam w Lesznie i czuję się leszczynianinem, także to jest dla mnie najważniejsze i zawsze tak będzie.
Może kibice nie tyle boją się fizycznie Sławomira Kryjoma, co jego, no powiedzmy, jakichś asów z rękawa, jakichś kruczków regulaminowych?
Zdarzało się parę razy, że trzeba było sięgnąć głębiej do regulaminu i Powiem szczerze, że akurat w tej dziedzinie czuję się mocny. Może to jest troszeczkę buńczuczne, aczkolwiek kiedy pracowałem w Unii Leszno i kiedy byłem dyrektorem sportowym, również byłem bardzo zaangażowany w to, co robię, i taka jest rola menadżera czy też dyrektora sportowego, aby dla zespołu, dla którego się pracuje, wykrzesać maksymalne możliwości i bronić interesu swojego zespołu.
Gdzieś tam pewnie wśród kibiców jest obraz Sławomira Kryjoma przy okazji tego meczu, kiedy to Toruńskie Anioły chciały Walkovera ze względu na nieregulaminowy tor w Lesznie. Czy o tej sprawie już zapomnieliśmy? Gdzieś Unia Leszno mówi, że w tym sezonie tor będzie równy i cały czas taki sam.
Nie, no absolutnie już nie należy, myślę, wracać do tych wydarzeń z 2011 roku. To na pewno nigdy nie powinno się wydarzyć. Myślę, że obie strony dołożyły do tego sporą cegiełkę i w pewnym momencie jednej i drugiej stronie puściły nerwy i stąd wydarzyły się takie sprawy, które nigdy nie powinny mieć miejsca przy widowisku sportowym, i autentycznie jest mi przykro z tej sytuacji, że taka historia miała w ogóle miejsce, i myślę, że nie należy demonizować leszczyńskiego toru, ponieważ jest to jeden z najlepszych torów na świecie do ścigania, i w sezonie 2013, kiedy przyjechaliśmy z Unibaxem, tor był bardzo dobry, o czym otwarcie mówiliśmy przed meczem. Kibice obejrzeli fantastyczne widowisko i myślę, że byli zadowoleni z tego, co obejrzeli. Dlatego uważam, że takie rzeczy należy puszczać w niepamięć. To jest przeszłość i trzeba myśleć o przyszłości, dziś o tym, co będzie przed nami.
W tym sezonie będziesz miał utrudnione zadanie, bo no, zgodnie z taką, a nie inną decyzją, nie będziesz mógł przebywać w parkingu w czasie zawodu.
No tak, takie jest orzeczenie komisji orzekającej ligi po wydarzeniach zielonogórskich z września ubiegłego roku. Faktycznie może to być problem. W tej chwili pracujemy nad takimi rozwiązaniami, aby jak najmniej ucierpiała na tym drużyna. Oprócz mnie w sztabie szkoleniowym jest jeszcze dwóch trenerów. Jest Mirek Kowalik, Jan Zombik. Jest doświadczony kierownik drużyny, także myślę, że nie będzie tutaj absolutnie żadnego problemu, i to, że nie będzie mnie w parku maszyn, na pewno nie będzie wpływać na wyniki drużyny.
A czy nie czujesz się troszeczkę kozłem ofiarnym tej całej sytuacji? W sumie to poza oczywiście karami finansowymi dla Unibaxu, największa taka prawna, osobista kara spotkała ciebie.
No tak, no ja podpisałem ten słynny dokument o odmowie startu w zawodach, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, że kara przynajmniej zakazu wstępu do parkingu to jest troszeczkę dziwna historia, ponieważ ja takiej kary w regulaminie sportu żużlowego nie widziałem, dlatego tym bardziej jestem zdziwiony. Oczywiście spodziewałem się zawieszenia i mam odebrane licencje kierownika drużyny i kierownika zawodów na najbliższe 2 lata. Jest to sytuacja trudna, aczkolwiek mówię, wszyscy jesteśmy w Toruniu drużyną, decyzja zapadła na poziomie rady nadzorczej. Wydarzyło się tak, a nie inaczej, i naprawdę nie chcemy już do tego wracać i patrzymy na przyszły sezon, już kontynuujemy przygotowania i tak naprawdę myślę, że szybko ta historia pójdzie w zapomnienie i będziemy mogli skupić się na tym, co przed nami.
Nie odwoływałeś się od tej decyzji?
Ja się nie odwoływałem, ponieważ decyzja komisji orzekająca ligi tak naprawdę nie dała wyboru, ponieważ propozycja była taka, była znacznie gorsza, dlatego ja wystąpiłem o samo ukaranie i od tej decyzji nie ma już odwołania. Klub natomiast czekał na wyrok jak gdyby w swojej sprawie i następnie złożył odwołanie do Trybunału Polskiego Związku Motorowego, gdzie te kary zostały zredukowane, można powiedzieć, o 25%. Dzisiaj trudno jest jak gdyby tutaj rozważać, co byłoby lepsze, natomiast no, ja podjąłem taką, a nie inną decyzję i muszę to zaakceptować.
Które Sławomir Kryją, z którym dziś jeszcze raz się spotkamy na antenie Radia Elka, na antenie naszego magazynu żużlowego. Wracamy do naszego gościa, Adam Skórnicki, wychowanek leszczyńskich Byków, który ostatnio wrócił ze startów w odległej Australii. Adam, jak tam w Australii, przede wszystkim w Mildurze, bo to takie chyba centrum australijskiego speedwaya, jest odbierany ten sport? Czy o tym się mówi? Czy to rzeczywiście jest tylko takie bardzo wąskie grono miłośników tego sportu? Czy ludzie, kibice wiedzą, kibice, mam tu na myśli także innych sportów, wiedzą, kto to Jason Crump, kto to Chris Holder, kto to Lee Adams.
No więc w Mildurze żużel jest jakby rozpoznawalny na ulicy. Może nie aż tak bardzo, żeby znać nazwiska wielu zawodników, ale dość mocno jest on czy w prasie, czy w telewizji, czy w radio słychać i można to zobaczyć. No ja parokrotnie na ulicach w Mildurze zostałem też rozpoznany, między innymi W związku z tym, że wybrałem się z dziećmi na lody, przepraszam, nie tyle ja zostałem rozpoznany, co moja córka, która na meczu była sobie kupić właśnie lody dla siebie i brata. I kiedy poszliśmy na te lody, ten pan tak patrzy na nią, patrzy, mówi, że ja cię znam ze Speedwaya. I potem patrzy na mnie i mówi, a ty chyba jesteś tym Polakiem. Także no, Mildura na pewno tak, do tego Adelaida, no pomimo, no jest to tylko część tej Adelaidy, bo to jest dość duże miasto, na pewno tak, ale tak naprawdę żużel w Australii nie jest tym najbardziej popularnym sportem motorowym, na pewno sidecary są tam o wiele bardziej znane, no wystarczy tylko powiedzieć, że jadąc na ostatnie moje zawody właśnie w Gilman, startowało 24 zawodników na sidecarach, a 6 zawodników żużlowych i chyba 8 zawodników na quadach.
Adam, czy zastanawiałeś się, jak to się dzieje, że no, nie jest zbyt popularny speedway w Australii? Rzeczywiście takie ciężkie warunki dochodzenia do wszystkiego, a nagle tutaj przyjeżdżają do Europy ci zawodnicy bardzo młodzi, bo to często w wieku 15-16 lat, no i pną się w górę, osiągają tutaj spore sukcesy. Tak też było w przypadku chociażby Lee Adamsa.
Tak, no jeżeli jakiś z młodych zawodników zdecyduje się na uprawianie speedwaya, no to jeżeli nie zrezygnuje po paru miesiącach, to znaczy, że naprawdę chce uprawiać tą dyscyplinę sportu i zdaje sobie sprawę z tych wyrzeczeń, które go czekają przede wszystkim w Australii, zanim swoje umiejętności podniesie na tyle, żeby mógł spakować torbę i w swoich flip-flopkach wylądować w Anglii i tam zbudować sobie jakąś bazę sprzętową i zacząć się ścigać. No na pewno dla nich nie jest problemem potem to, że przez pierwsze 2 lata będzie im bardzo ciężko, będą daleko od domu, nie narzekają na tory, bo te tory, na których jeżdżą łącznie z sidecarami, nie są torami łatwymi, więc większość z nich uczy się na błędach bardzo szybko, no bo jeżeli ktoś długo uczy się na błędach, no to często go boli tyłek. Więc jak już przyjeżdżają do Europy, to są jakby mają te korzenie i są w miarę ukształtowanymi zawodnikami, którzy chcą przede wszystkim się ścigać, a nie narzekać na wiele rzeczy.
Na moment przeniesiemy się jeszcze do Torunia. Czy Sławomir Kryjom, menadżer toruńskich Aniołów, nie boi się, że jego drużyna naszpikowana takimi gwiazdami jak Tomasz Golob, Emil Sajfudinow czy Chris Holder jest skazana na sukces i złoty medal tegorocznych drużynowych mistrzostw Polski?
Nie boję się. Myślę, że mamy fantastyczny zespół i tak naprawdę mamy młody skład. Nie będę też ukrywał, że zależało mi na tym, żeby do naszej drużyny dołączył akurat Emil Sajfudinow, bo ja czasami lubię skonsultować swoje decyzje z resztą drużyny i myślę, że Emil jest takim człowiekiem, który fantastycznie wkomponuje się w nasz skład. Mamy zawodników młodego pokolenia, czyli Sajfudinowa, Warda, Holdera czy Adriana Miedzińskiego, do tego jest bardzo doświadczony Tomasz Golob, Paweł Przedpełski, Oskar Pfeiffer, także myślę, że nie będzie tutaj żadnych animozji. Mamy fantastyczną atmosferę w drużynie i jestem przekonany, że tutaj nie będzie żadnych zgrzytów, każdy jest na swoje miejsce w szeregu. Ja oczywiście muszę to wszystko z góry jak gdyby kontrolować i myślę, że będziemy stanowili zgrany zespół.
Czy jesteście skazani na złoto tegorocznych drużynowych mistrzostw Polski?
Skazani to chyba za dużo powiedziane, że jest sportem nieprzewidywalnym. To, czego doświadczyła Unia Leszno w 2012 roku, my doświadczyliśmy w ubiegłym sezonie. Tak naprawdę w 5 meczach pojechaliśmy tylko w optymalnym składzie i tak naprawdę Toruń co roku jest typowany jako faworyt i powiem szczerze, że w ostatnim czasie tylko raz Toruń był mistrzem Polski w 2008 roku i czas to zmienić. Myślę, że sezon 2014, jeśli ominą nas kontuzje. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że na starcie rozgrywek będziemy mieli minus 8 punktów, dlatego rozgrywki będą niezwykle atrakcyjnie. Nasz margines błędu jest niewielki i powiem szczerze, że byłbym dużo spokojniejszy, gdybyśmy tych minusowych punktów nie mieli. Byłoby nam wtedy dużo łatwiej. Nie ma słabych przeciwników w tej lidze i tak naprawdę oprócz zespołu z Gdańska wszystkie zespoły wyglądają bardzo solidnie i bardzo mocno, dlatego jestem przekonany, że kibiców czekają naprawdę wielkie emocje w nadchodzącym sezonie.
A skład Leszczyńskich Byków?
A skład Leszczyńskich Byków jest bardzo dobry, ponieważ ja przed sezonem 2013 mówiłem, że Unia Leszno ma fantastyczny skład oparty o wychowanków, aczkolwiek brakuje jednego człowieka, który by potrafił wziąć na siebie odpowiedzialność w najcięższych momentach spotkania i w końcówkach. Tego zabrakło. Do drużyny dołączył Nicky Peterson. Tej osoby nie trzeba nikomu przedstawiać. Unia Leszno ma moim zdaniem najsilniejszą parę juniorów w Polsce. To jest ogromna siła, aczkolwiek myślę, że nasi juniorzy nie będą tutaj wiele ustępować. Skład Unii jest solidny i powiem szczerze, że życzyłbym sobie finału właśnie z Leszczyńską Unią i na pewno byłby to niesamowite przeżycie dla wszystkich. Pamiętamy przecież finałowe potyczki w 2007 i 2008 roku. Mecze Toruń Leszno zawsze elektryzowały publiczność, dlatego życzyłbym sobie, żeby taki był finał, a nie inny.
A czy twoim zdaniem Nicky Peterson jest do uznania, bo to taka rogata dusza?
Nicky Peterson prywatnie jest fantastycznym człowiekiem i znam go osobiście od kilku lat i jest fantastycznym przede wszystkim sportowcem i to jest trzykrotny mistrz świata. Wiadomo, że czasami lubi trochę sobie pojeździć indywidualnie, aczkolwiek myślę, że dobrze się wkomponuje w drużynę leszczyńską. W Lesznie jest doświadczony trener Romek Jankowski, którego będzie wspomagał Paweł Jonder i jestem przekonany, że poradzą sobie z tym problemem, aczkolwiek też nie demonizowałbym nikiego. To jest przede wszystkim człowiek od zdobywania punktów. To jest, można powiedzieć, taka maszyna, taki cyborg, którego można wysłać w każdym momencie. Ja osobiście ustawiłbym Nickiego w parze z Damianem Balińskim i kiedyś, jak jeszcze pracowałem w Lesznie, to wspólnie z chłopakami się śmialiśmy, że ta para po prostu psychicznie to chyba zdemolowała resztę zawodników jeszcze przed wyjazdem do biegu, aczkolwiek no, decyzja należy oczywiście do sztabu leszczyńskiej Unii, aczkolwiek mówię, no, takie ustawienie wygląda na najbardziej optymalne w tej chwili, patrząc na skład Leszczynian i ja myślę, że Leszczynianie z Nickiego będą mieli dużo pożytku.
Tyle leszczyniany, który pełni funkcję menadżera toruńskich Aniołów, Sławomir Kryjon. To już mamy drugiego chętnego do walki z Unią Leszną w wielkim finale tegorocznych drużynowych mistrzostw Polski, przedtem Folba z Zielona Góra, a teraz toruńskie Anioły, zatem Fogo Unia Leszna ma w kim wybierać. Waltku, co na skoczni?
Na skoczni Jan Ziobro skacze 130,5 metra, Polacy są na czwartym miejscu. Czekamy na dalsze wyniki.
My wracamy do naszego gościa, Adama Skórnickiego. Adam, Australia już za nami. Rzeczywiście myślę, że sporo optymizmu tknąłeś tutaj w naszych kibiców, zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuację Lee Adamsa, o to, jak on się czuje i jak potrafił odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Adam, a co z tobą? Jak wyglądają plany startowe twoje na nadchodzący wielkimi krokami sezon, który rozpocząłeś no, bardzo szybko, bo w odległej Australii. Jest start Gniezno. I co
tak, no przez to też były ta australijska podróż, no bo Polska troszeczkę gdzieś tam, no ten żużel polski no jest, stał się męczący, dlatego postanowiłem znaleźć i podładować trochę akumulatory, bo przede wszystkim na żużlu jeździ się z serca, a to serduszko troszeczkę do tego naszego speedwaya zaczęło słabiej pykać, więc musiałem pojechać tam, zobaczyć w jakich warunkach jeżdżą inni zawodnicy, jak miła jest tam atmosfera, kiedy można porozmawiać przed każdym wyścigiem z zawodnikiem, z którym się wyjeżdża na tor, nikt nie maluje białej linii, bo na piasku byłoby ciężko w parkingu tą linię zobaczyć. Więc to też był taki motyw przewodni tej eskapady. No tak, na nadchodzący sezon podpisałem kontrakt w Gnieźnie i myślę, że to by było na tyle.
Jeżeli chodzi o polską ligę, a co z Anglią, co ze Szwecją, czy gdzieś tam jakieś kontrakty?
Tak, w lidze angielskiej wystartuję ponownie. Birmingham Brumis, niestety nie udało mi się zostać w Wolverhampton, no priorytetem i nie ma się tu czemu dziwić, jest Ty Woofenden, do tego dochodzi Piotrek Pawlicki, myślę, że Wolverhampton od wielu lat stawiało przede wszystkim na młodzież, no do tej pory nie zawsze się to udawało, ta drużyna zawsze musiała mieć kogoś doświadczonego w swoich szeregach, ale myślę, że Piotrek i Ty Woofenden, to pomimo, że są młodzi zawodnicy, to bardzo doświadczeni i mam nadzieję, że Wolverhampton w tym roku znowu wejdzie do playoffów i zamiesza troszkę w lidze. No co prawda w tym sezonie będę się starał jak najbardziej im poprzeszkadzać niestety.
A w Szwecji?
No w Szwecji miałem podpisany kontrakt w Sztokholmie, niestety nastąpiły tam jakieś perturbacje, zmiany spółki, zarządu i niestety zostałem bez kontraktu i czekam teraz na pierwsze okienko transferowe. Być może uda się jakąś szwedzką drużynę jeszcze załapać.
Na moment zmieniamy też jeszcze temat. O wiele o tym się już mówiło. Żużlowcy startujący w cyklu Grand Prix mają od władz Światowej Federacji Motocyklowej FIMU zakaz startu w Mistrzostwach Europy Indywidualnych. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. W każdym razie firmy Nice i Fogo wycofały się ze sponsorowania Grand Prix. No, czas pokaże, kto ma rację. Też wiemy, że firma One Sport ma umowę podpisaną z FIM Europe na organizację Mistrzostw Europy tych indywidualnych do przyszłego roku. W Toruniu odbyły się mistrzostwa właśnie tego miasta w żużlowej jeździe na lodzie. Wygrał je Maksym Drabik, syn Sławka Drabika. Drugi był Wojciech Lisiecki, kolejarz Rawa Karawicz, a trzeci Oskar Eitner Golob, czwarty Adrian Miedziński. Zaglądamy do najnowszego numeru tygodnika żużlowego, a tam toż to Armagedon. Tak pewnie o obecnej sytuacji polskiego klubowego żużla powiedziałby Ferdek Kiepski. To druga część felietonu Bartłomieja Czekańskiego. Jest tam też o decyzji FIM-u o zakazie startów zawodników z Grand Prix w Mistrzostwach Europy. To wywołało w naszym kraju duże oburzenie wśród żużlowców i działaczy. Jest sporo materiału właśnie w najnowszym numerze tygodnika żużlowego na ten temat. Na pytania dziennikarzy odpowiadali m.in. Patryk Dudek, Piotr Rym i Niki Petersen. A najnowszy numer tygodnika żużlowego już od jutra w punktach sprzedaży. Czas naszego magazynu żużlowego pomału nam się kończy. Adam, rozumiem, że na antypodach podładowałeś akumulatory i optymistycznie wkroczysz w ten nowy żużlowy sezon.
Tak, tak. Muszę powiedzieć, że naprawdę był to udany wyjazd i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się parokrotnie odwiedzić Australię i jeszcze bardziej jakby zapoznać się z tym Speedwayem i nabrać tyle emocji, żebym w przyszłości mógł pracować w Polsce i mieć tyle pozytywnej energii i przekazać go innym, młodszym kolegom.
Adam, dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas, dla słuchaczy magazynu żużlowego. To tyle w dzisiejszej audycji. Jeszcze raz dziękujemy naszemu gościowi. Adam Skórnicki, wychowanek Leszczyńskich Byków, który wrócił niedawno z Australii, który przywiózł też sporo informacji o naszym Lee Adamsie. Kolejny magazyn żużlowy już za tydzień, o zwykłej porze, o 18.15. Dziś dziękujemy Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.